Dzisiaj mamy pierwszą środę miesiąca, więc modlitwę będziemy mieli wspólną tutaj. I przed tym czasem modlitwy otworzymy drugą księgę Mojżeszową. Drugą księgę Mojżeszową, 14 rozdział i przeczytamy kilka wierszy z tego rozdziału. Druga księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Od pierwszego wiersza. Potem odezwał się Pan do Mojżesza mówiąc: powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozłożyli się obozem pod Pi-Hahirot między Migdolem a morzem naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem. Faraon zaś powie o synach izraelskich: zabłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, żem ja Pan. I tak uczynili. I teraz od 10 wiersza, ten sam rozdział. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi. I zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli: czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Na to rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. A oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, jego rydwanów i jego jeźdźców. I poznają Egipcjanie, żem ja Pan, gdy się okryję chwałą kosztem Faraona, jego rydwanów i jego jeźdźców. Jaką sytuację mamy tutaj opisaną? No, naród izraelski wyszedł w końcu z Egiptu. Faraon i nie miał już innego wyjścia, musiał ich wypuścić, bo już groził mu jakiś bunt tam solidny, gdyby jeszcze chciał się opierać, więc zostali w końcu wypędzeni z tego Egiptu w praktyce. I czytamy tutaj w drugim wierszu, że doszli do pewnego miejsca i Bóg, trzeci, czwarty wiersz, mówi, że będziecie jeszcze mieli problemy z tymi Egipcjanami. Bóg zapowiada im, co się stanie. Tak, mówi, że Egipcjanie będą was ścigać, że to jeszcze nie koniec. Bóg mówi im w czwartym wierszu, jaki ma cel tej sytuacji, przed którą oni stoją. I mówi tutaj wyraźnie, że celem tego, co się stanie w ich życiu za chwilę, jest co? Chwała dla Boga, tak? Czwarty wiersz. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska. I po drugie, poznanie Boga. Poznają Egipcjanie, że ja Pan. Czyli Bóg postawił ich w pewnym konkretnym miejscu i nie mieli żadnych wątpliwości. Izraelici nie mieli żadnych wątpliwości, że to było miejsce, gdzie Bóg chciał, żeby oni byli. Tak samo jak Faraon nie miał wątpliwości, że musi w końcu wypuścić naród izraelski. Tak samo jak Egipcjanie nie mieli żadnych wątpliwości, że muszą wywalić naród izraelski z Egiptu, bo inaczej po prostu wszyscy zginą. I tak samo Izraelici. Tak? Oni to samo wszystko widzieli. Oni przechodzili przez to samo, te same doświadczenia, co Faraon i Egipcjanie. O, byli oczywiście uprzywilejowani po tej uprzywilejowanej stronie. Część plag ich nie dotknęła, ale byli świadkami tego wszystkiego, więc wiedzieli, że się znajdują tam, gdzie Bóg chce, żeby oni się znajdowali. Wiedzieli, co ich czeka, bo Bóg im to wyraźnie zapowiedział. i wiedzieli, jaki jest cel, jaki będzie cel tego, co ich spotka. A jednak czytamy w 10 wierszu, że gdy Faraon się zbliżył, czyli gdy rzeczywiście nastąpiło to, co Bóg im zapowiedział chwilę wcześniej, natychmiast była panika, tak? Panika, narzekanie i oczywiście no, typowe dla naszej grzesznej ludzkiej natury. Natychmiast zapomnieli, że Bóg to zorganizował i zapowiedział i uprzedził ich, że celem tego wszystkiego jest, jeszcze raz, co? Chwała dla Boga, tak? Że to, co się miało wydarzyć, miało sprawić, że rzeczy się skoncentrują na Bogu, że On będzie w centrum. A oni natychmiast wszystko obracają na siebie, tak? I to, co czytamy tutaj w tej ich panice, tak? W 11 wierszu mówi, nas wyciągnąłeś, żebyśmy my tu pomarli, tak? Nas wyprowadziłeś, nie powiedzieliśmy ci, zostaw nas, nam było lepiej, prawda? Wszystko jest nas. Wszystko jest nas. A Bóg mówi, ja ustawię pewną sytuację w twoim życiu, w waszym życiu i będzie chodziło o chwałę moją, nie was, tak? Wy po prostu róbcie to, co do was należy. No i w 15 wierszu mamy takie bardzo ciekawe stwierdzenie, bo mamy tutaj przeskok, tak? Mojżesz próbuje ich tam uspokajać, pocieszać. 13, 14 wiersz mówi, nie bójcie się, wytrwajcie, przestańcie narzekać, tak? Pan będzie za was walczył, ale znowu Mojżesz się koncentruje na nich, tak? Mówi, wy się uspokójcie, dajcie spokój, przestańcie i tak dalej. A w 15 wierszu mamy przeskok i czytamy, że Pan mówi coś do Mojżesza. I to stwierdzenie Boga jest tutaj niesamowicie ciekawe, ponieważ Bóg mówi, dlaczego wołasz do mnie? Tak? To jest chyba no, jedyne miejsce, gdzie Bóg tak jakby z wyrzutem zwraca się do kogoś, kto się modli do Boga. Ewidentnie Mojżesz wołał do Boga, tak? No bo skoro Bóg zadaje pytanie, dlaczego do mnie wołasz? Co, o co do mnie wołasz, tak? Dosłownie tam jest w języku hebrajskim. Czego chcesz ode mnie? Najwyraźniej Mojżesz z jakiegoś powodu wołał do Boga w tym momencie. I Bóg zwraca się do niego i z takim wyrzutem, tak? Bo to nie są słowa pochwały. O Mojżeszu, jak to dobrze, że ty się do mnie zwracasz. Nie, to jest... Konotacja jest taka wyrzutu tutaj. Czemu do mnie wołasz? Bóg w tej sytuacji nie pochwalał tego, że Mojżesz zwraca się do Boga z wołaniem. Dlaczego? No, kolejna część tego 15 wiersza i 16 wiersz nam to wyjaśniają. Bóg mówi po prostu, Mojżeszu, ty zrób to, co w tym momencie do ciebie należy, tak? Mówi, powiedz synom izraelskim, żeby się ruszyli, przestań ich uspokajać, bo tu nie chodzi o to, żebyś ty ich uspokoił, tylko oni się mają ruszyć przed siebie po prostu. Stoją przed morzem, mają iść w to morze. A ty podnieś laskę, wyciągnij rękę i rozdziel je. I jak czytamy to, to ewidentnie Mojżesz wcześniej już wiedział, co miał robić. Bo Bóg tutaj zwraca się do niego w takim sensie, jakby to było po prostu powtórzenie tego, co oni mają teraz zrobić. Mojżesz najwidoczniej wcześniej dostał od Boga instrukcję, jak to będzie wyglądało. Co zresztą no, ma sens, tak? Skoro Bóg zapowiedział im część tego, co się będzie wydarzyło, jest całkiem prawdopodobne, że Mojżeszowi powiedział też resztę, tak? Że ja rozdzielę te morze, po prostu przejdziecie i będziecie uratowani. Tym bardziej, że w 4 wiersz mówi, że okryje się chwałą kosztem Faraona. Więc coś się miało stać z tym wojskiem Faraona, co miało przynieść Bogu chwałę. Ewidentnie problem Mojżesza w tym momencie polegał taki, że z jakiegoś powodu zwlekał z tym, co powinien był uczynić. Wiedział, jaka jest sytuacja, wiedział, co ma zrobić, wiedział, jaki jest kolejny logiczny krok, a po prostu zwlekał z tym, co miał uczynić. I zamiast to czynić, wołał do Boga. I to pokazuje nam pewien schemat, niestety, w życiu nas, jako ludzi wierzących, ale też nadal posiadających grzeszną naturę. Że są sytuacje, kiedy możemy używać modlitwy, żeby zamaskować, tak, naszą niechęć wykonania tego, co wiemy, że Bóg chce od nas, żebyśmy zrobili. Wiecie, i ludzie zamiast zrobić to, co powinni, to potem mówią coś takiego, no ja się o to modlę, tak? Zobaczymy, co Bóg powie. Czekam na Bożą odpowiedź. I żeby było jasne, tak? To nie jest źle czekać na Bożą odpowiedź, to nie jest źle się modlić. Ale jeżeli jest sytuacja, kiedy wiesz, co masz zrobić, wiesz, jaki jest kolejny krok, to modlitwa jest po prostu, mówiąc brutalnie, stratą czasu w tym momencie. I może Bóg mówi tak jak do Mojżesza. Czemu wołasz do mnie? Zrób to, co wiesz, że masz zrobić w tym momencie. Tym bardziej, że najczęściej jest tak, że my wiemy, co mamy w danym momencie zrobić. Jaki jest kolejny krok? To jest to, co ja często powtarzam, ale to jest niestety prawdą w naszym życiu bardzo, bardzo powszechną. Człowiek, wierzący człowiek, Boże dziecko, wie, co ma w tym momencie zrobić. Jaka jest Boża wola dla mnie w tym momencie? Jaka moja decyzja będzie podobała się Bogu? Co jest słuszne w Bożych oczach? No, ale czasami z różnych powodów no nie chcemy tego zrobić. Tak? Nie wiemy, dlaczego Mojżesz zwlekał tutaj. Może się po prostu bał. Po ludzku możemy go zrozumieć, tak? No masz kilkaset tysięcy ludzi i weź ich wpuść w morze. Tak? I że tylko masz podnieść laskę i rozdzielić morze. Po ludzku jest to dla nas całkiem zrozumiałe, że miał pewne wątpliwości, tak? I nam się to tak ładnie czyta, bo my z perspektywy czasu wiemy, że mu się to udało i tak dalej. Dla nas to jest oczywiste. No Bóg mu powiedział, masz rozdzielić morze. No oczywiście, że rozdzielił morze, prawda? Ale my w naszym życiu często mamy sytuacje, kiedy wiemy, co powinniśmy zrobić, ale wydaje nam się to totalnie nieoczywiste, tak? Po ludzku to nie ma sensu po prostu. Nic dobrego z tego nie może wyjść. Wszystkie scenariusze, jakie próbujemy sobie kreślić w rezultacie tego kroku, który mamy wykonać, są negatywne. Więc zwlekamy. I czasami, żeby to zwlekanie zamaskować, żeby mieć wymówkę dla tego zwlekania, się modlimy. Boże, no co mam zrobić? No ale pokaż mi wyraźnie, co mam zrobić. Tak. Mamy podobną sytuację w przypadku Bileama. Pamiętacie ten, co z osłem gadał, tak? Przyszli do niego raz i ci posłowie króla z Moabu i co? No i Bóg mu powiedział wyraźnie. Nic do Izraela ja nie mam i koniec, ty masz nie iść. No ale przyszli drugi raz, przywieźli więcej kasy, tak? Więc no poczekajcie, spytam się jeszcze raz, tak? I to jest na tej zasadzie. No on w drugą stronę, on chciał coś zrobić, tak? Ale mechanizm jest podobny. Zamiast zrobić to, co powinniśmy zrobić, używamy modlitwy, wołania do Boga jako takiego sposobu zamaskowania tej naszej opieszałości po prostu. I to nie jest dobre. Akurat w tym przypadku no, Bóg miał swój plan, więc po prostu dźgnął Mojżesza i popędził go i już. Zresztą Faraon następował, więc no... Tak jakby no nic nie tracili, tak? Ewentualnie mogli wpaść w to morze albo zostać stratowani przez Faraona. Więc poszli na to. Ale cały problem w tym polega na tym, że my zwlekamy ze zrobieniem tego, co wiemy, że powinniśmy zrobić. Używamy modlitwy jako zamaskowania tego, bo koncentrujemy się tak naprawdę na sobie. A Bóg powtarza to tutaj w tych ostatnich wierszach, 17 i 18, jeszcze raz Mojżeszowi. Mówił: Mojżeszu, przestań wołać do mnie. Powiedz ludziom, powiedz ludowi, żeby się ruszył, rozdziel to morze i idź. Dlaczego? Oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan, 17 wiersz, pójdą za nimi. Wtedy okryje się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, jego dywanów, jego jeźdźców i poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Gdy się okryje chwałą kosztem Faraona, jego dywanów, jego jeźdźców. Bóg mówi jeszcze raz: Mojżeszu, tu nie chodzi o ciebie, tu nie chodzi o lud, tak? Tu chodzi o mnie. Jeżeli ty zwlekasz, jeżeli ty używasz modlitwy jako zamaskowania czegoś, co powinieneś, tej niechęci do wykonania tego, co powinieneś zrobić, ty odbierasz mi możliwość pokazania swojej chwały. Gdyby Mojżesz tam stał przed tym morzem i nie machnął tą laską, to Bóg nie okryłby się, mówiąc oczywiście, no Bóg znalazłby sposób, tak? Może by wiatrem ich tam wdmuchnął w to morze, ale Bóg by się nie okrył chwałą. A Bóg miał swój plan, który w dodatku im wcześniej przedstawił. Więc w twoim życiu, jeśli wiesz, że masz coś zrobić, tak, to po prostu to zrób. Jeśli wiesz, że coś jest słuszne w Bożych oczach, to zrób. I nie używaj modlitwy jako wymówki. Boże, ja się modlę. No, skoro się modlę, to Bóg nie może mi nic zarzucić, prawda? Bo gdybym powiedział Bogu, ja nie chcę tego zrobić, trochę nie wypada. Ale jak mówimy, no ja się modlę o to, to już całkiem brzmi po chrześcijańsku, prawda? Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Po prostu to zrób, bo pamiętaj, że chodzi o Bożą chwałę. A jeśli nie jesteś pewien, czy masz, co masz zrobić w danym momencie, jeśli masz wątpliwości, oczywiście są sytuacje, kiedy po pierwsze nie musimy podejmować żadnego działania w danym momencie, tak? Albo naprawdę Bóg oczekuje od nas, że poczekamy jeszcze, bo takie też są sytuacje. I w Biblii też mieliśmy takie, czytaliśmy o takich sytuacjach, gdzie Bóg wymagał poczekania. Pamiętacie na przykład Saula, którego zaczęli Filistyńczycy naciskać. Samuel miał przyjść. Dzień, dwa, trzy, kilka dni. Nie ma Samuela. Tak? I co Saul zrobił? Ofiarę złożył, tak? A Samuel przyszedł i powiedział, powinieneś czekać. Tam w drugą stronę. On nie chciał czekać, prawda, ale zrobił coś, czego nie wolno mu było robić. Przekroczył Boży zakaz, czy nakaz, czy Boży przepis, tak? Więc są sytuacje, kiedy trzeba po prostu cierpliwie czekać. Ale jeśli nie masz takiej sytuacji, jeżeli wiesz, że coś powinieneś zrobić, to zrób. Po prostu to zrób. Bo pamiętaj, że chodzi o Boga. Może Bóg chce, żebyś zrobił coś, co wydaje ci się bez sensu, ale jest zgodne z Bożą wolą, bo On dba o swoją chwałę. I On ma swój plan. I jeżeli możesz zadać takie pytanie, czy zrobienie tego, co ja wiem, że mam zrobić, chociaż wydaje mi się to bez sensu, ale jeśli to przyniesie Bogu chwałę, no przyniesie, tak? Myślę o Bożej chwale, myślę o tym, żeby Bogu oddać chwałę, żeby ludzie przez to poznali Boga. Okej, Boże, to idę w to morze, tak? Po prostu. Idę, a ty zrób swoje, tak? Bo idea jest taka, żebyś ty zrobił swoje, a Bóg zrobi swoje. I w ten sposób Bóg zwraca się tutaj do Mojżesza. Mówi, przestań wołać do mnie. Ja wiem, jaki ja mam plan. I powiedziałem ci, jaki mam plan. Ty po prostu zrób to, co żeśmy uzgodnili. A ja dopilnuję reszty i mi chwała będzie z tego przypisana. Więc chociaż modlitwa jest naprawdę wspaniałą rzeczą i powinniśmy jej używać zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji, to wiecie, nasza grzeszna natura taka jest, że my to wszystko potrafimy obrócić w drugą stronę. I nawet modlitwy potrafimy używać czasami jako instrumentu, żeby nie zrobić tego, co Bóg chce. Tak? I czasami Bóg może do nas też musi się tak zwrócić. Dlaczego do mnie wołasz? Wiesz, co masz zrobić? Zrób to. Tak? A ja zrobię, dopilnuję tego, żeby swoją część wykonać i okryć się chwałą w tej sytuacji, w której ty będziesz. Amen.